Pół sekundy do wolności, czy zdążymy zatrzymać własny mózg? Benjamin Libet wszedł do nauki o świadomości jak ktoś, kto przyniósł stoper na posiedzenie metafizyków. Wywołało to zrozumiałe poruszenie w kręgach przyzwyczajonych do bezczasowych rozważań o duszy. Nie zapytał on bowiem najpierw o to, czym jest owa niematerialna substancja, ani czy umysł można bez reszty przełożyć na chłodny język neurochemii. Zamiast tego postawił pytanie znacznie bardziej niebezpieczne, ponieważ mierzalne, ile dokładnie czasu potrzebuje mózg, aby surowe zdarzenie fizyczne przeobraziło się w świadome doświadczenie. W tym pozornie technicznym pytaniu mieściła się fundamentalna rewolta przeciwko dwóm najwygodniejszym przesądom nowoczesności. Pierwszy z nich głosił, że świadomość jest zbyt subiektywna, by badać ją naukowo. Drugi uznawał ją za jedynie dekoracyjną nazwę dla aktywności neuronów. Libet odrzucił oba te stanowiska, uznając, że raport introspekcyjny nie jest kaprysem badanego, lecz koniecznym instrumentem w badaniu zjawiska ujawniającego się w pierwszej osobie. Uczony ten nie pozwolił jednak, by subiektywność uciekła w rejony poezji pozbawionej aparatury. Ustawił ją wobec twardych rygorów elektrofizjologii, stymulacji kory oraz chronometrii. Właśnie dlatego jego projekt pozostaje zdumiewająco aktualny. Nie próbował on ostatecznie rozwiązać odwiecznego problemu umysł-mózg, lecz zmusił go do składania zeznań pod przysięgą milisekund. Współczesny paradygmat nauki o świadomości przestał być behawiorystycznym zakazem mówienia o przeżyciu. Stał się pluralistycznym polem teorii, gdzie konkurują ze sobą potężne modele obliczeniowe. Na tym intelektualnym rynku ścierają się zwolennicy globalnej przestrzeni roboczej, teorii informacji zintegrowanej oraz przetwarzania rekurencyjnego. Badania z ostatnich lat nie wyłoniły jednak jednego, niepodważalnego cesarza świadomości, który zapanowałby nad całym terytorium neurobiologii. Zamiast zjednoczonego imperium otrzymaliśmy raczej dobrze uzbrojone księstwa teoretyczne, które prowadzą ze sobą nieustanne wojny graniczne przy użyciu neuroobrazowania oraz eksperymentów typu adversarial collaboration. W 2025 roku opublikowano bezpośredni test porównawczy globalnej neuronalnej przestrzeni roboczej i teorii informacji zintegrowanej. Dowodzi to, że nauka o świadomości przestała być salonem spekulacji. Stała się rynkiem hipotez o wysokiej konkurencji epistemicznej, gdzie każda teza musi zostać zweryfikowana przez rygorystyczne procedury badawcze. Niemniej jednak wynik tej konkurencji pozostaje niezamknięty. Powszechna zgoda dotyczy jedynie faktu, że doświadczenie zależy od aktywności mózgu. Wciąż brakuje nam jednak konsensusu co do tego, jaki konkretnie mechanizm czyni ową aktywność żywym, subiektywnym doświadczeniem. Libet pozostaje w tym paradygmacie postacią osobną. Jego teoria nie przypomina ani czystego funkcjonalizmu, ani redukcjonistycznej neuroanatomii, ani tym bardziej metafizycznego dualizmu. Jest to projekt neurochronologiczny, czyli dziedzina badająca czasowe relacje między procesami neuronalnymi, a pojawieniem się świadomego doświadczenia. Pozwala to zrozumieć, że świadomość nie jest natychmiastowa. Zamiast pytać wyłącznie o to, gdzie w mózgu znajduje się świadomość, Libet zapytał, kiedy konkretnie aktywność mózgu staje się świadomością. Ten zwrot od lokalizacji ku czasowi jest filozoficznie potężny. Lokalizacja sugeruje, że świadomość jest statycznym miejscem. Czas natomiast ujawnia, że jest ona procesem, który nie jest jedynie sumą poszczególnych czynności. Proces ten stanowi sekwencję posiadającą swoje progi, warunki dopuszczalności oraz momenty skuteczności prawnej. Świadomość u Libeta nie znajduje się po prostu w mózgu, lecz ona w nim dojrzewa, osiąga wymagany próg i zostaje dopuszczona do oficjalnego raportu. Następnie, z cudownie bezczelną elegancją, stosuje ona antydatowanie, czyli mechanizm subiektywnego rzutowania doświadczenia wstecz do momentu wystąpienia pierwotnego bodźca. Pozwala to skutecznie maskować lukę czasową w przetwarzaniu informacji, tworząc u podmiotu trwałą iluzję, że postrzega on świat w czasie rzeczywistym. Świadomość spóźnia się na własne narodziny, po czym poprawia datę w akcie urodzenia. Najbardziej znany rezultat tych badań dotyczy właśnie owego półsekundowego opóźnienia, które oddziela fizyczny impuls od jego świadomego odczucia. Aby bodziec stał się świadomym wrażeniem, aktywność neuronalna musi osiągnąć stan, który Libet określał mianem adekwatności neuronalnej. Wymaga to odpowiedniego czasu trwania. Zgodnie z teorią time on, czyli wymogiem trwania aktywności neuronalnej przez minimum 500 milisekund, konieczna jest stabilność sygnału. Nie wystarcza tutaj pojedynczy impuls elektryczny, nawet jeśli jest on wyjątkowo intensywny. Potrzebny jest odpowiednio długi pociąg aktywności trwający około pół sekundy, co dla układu nerwowego nie jest bynajmniej drobnym szczegółem. To niemal pełna kadencja parlamentarna w Republice Neuronów, podczas której zapadają kluczowe decyzje dotyczące interpretacji napływających danych. W tym czasie mogą zajść liczne procesy, takie jak detekcja, reakcja, orientacja, czy nawet gwałtowne hamowanie samochodem, które nie wymagają udziału świadomego ja. Świadomość przychodzi znacznie później, nie jako pierwszy zwiadowca na polu bitwy, lecz jako instancja zatwierdzająca, integrująca i interpretująca fakty dokonane. Tu pojawia się zasadnicze rozróżnienie. Prosta detekcja bodźca nie jest tożsama z jego świadomym przeżyciem przez podmiot. Mózg może wykryć sygnał i przygotować reakcję, zanim nasze świadome ja w ogóle dowie się o istnieniu jakiegokolwiek wyzwania. Podmiot nowoczesny lubi uważać się za suwerennego monarchę doświadczenia, ale Libet bezlitośnie pokazuje mu zakurzone archiwum jego własnej kancelarii. Większość pism i decyzji przygotowali urzędnicy nieświadomości, zanim król zdążył w ogóle wejść do sali tronowej i zapoznać się z agendą dnia. W języku ekonomisty świadomość nie jest zatem pierwszą transakcją na giełdzie, lecz raczej skomplikowanym mechanizmem rozliczeniowym, który porządkuje bilans. Dla prawnika nie jest ona każdą czynnością faktyczną, lecz chwilą, w której pewien proces uzyskuje walor oficjalnej raportowalności przed sądem. Biologia nie łamie zegara, ona po prostu redaguje kalendarz. Badania nad stymulacją kory somatosensorycznej oraz wzgórza pokazały jednoznacznie, że świadome wrażenie wymaga odpowiedniego, nieprzerwanego trwania aktywności elektrycznej. W klasycznym ujęciu Libeta to właśnie te pół sekundy ciągłego pobudzenia staje się warunkiem wejścia bodźca do pola świadomego. Zwiększenie częstotliwości impulsów może wprawdzie zmieniać wymagane natężenie bodźca, ale nie unieważnia samej zasady koniecznego czasu jego trwania. Innymi słowy, w świecie neurobiologii nie wystarczy krzyczeć głośniej, trzeba jeszcze robić to wystarczająco długo, by zostać usłyszanym. Mózg jednak, niczym rzetelny sąd administracyjny, nie rozpatruje sprawy tylko dlatego, że ktoś głośno zamanifestował swoje niezadowolenie. Krzyk nie zastępuje procedury. Benjamin Libet wszedł do nauki o świadomości jak ktoś, kto przyniósł stoper na posiedzenie metafizyków, wywołując tym samym trwający do dziś popłoch w szeregach obrońców tradycyjnej podmiotowości. Krytycy niemal natychmiast zaczęli jednak pytać, czy badacz nie przecenia raportu introspekcyjnego oraz czy nie myli czasu przeżycia z czasem jego późniejszego zapamiętania. Daniel Dennett, wraz z grupą wpływowych interpretatorów, próbował osłabić tezę o opóźnieniu świadomości, wskazując, że mierzone parametry mogą dotyczyć raczej narracyjnego dostępu do doświadczenia niż samego momentu narodzin myśli. Późniejsze analizy sugerowały, że klasyczna interpretacja Libeta bywa zbyt radykalna, zwłaszcza gdy z prostych ruchów palcem w laboratorium próbuje się wyprowadzać metafizykę całej ludzkiej egzystencji. Niemniej te krytyczne głosy nie niszczą zasadniczego osiągnięcia Libeta, lecz raczej je cywilizują, odróżniając twardy wynik eksperymentalny od nadmiernie rozbuchanej publicystyki popularno-naukowej. Współczesna nauka nie potwierdza bowiem naiwnej wersji hasła o obaleniu wolnej woli, traktując je jako slogan zbyt tani, niczym przecena metafizyki w supermarkecie determinizmu. Bardziej precyzyjny wniosek z tych pionierskich badań brzmi inaczej. Świadoma intencja nie jest prostym, absolutnym początkiem każdego ludzkiego działania, lecz raczej ogniwem w dłuższym łańcuchu procesów. Aktywność przygotowawcza mózgu może wyprzedzać raportowaną świadomość zamiaru, co w klasycznym eksperymencie objawiało się jako potencjał gotowości. Sam artykuł Libeta z 1983 roku ustanowił pole sporu, które do dziś pozostaje centralnym punktem neurofilozofii. Jednak późniejsza krytyka Aarona Schurgera zaproponowała rewolucyjną interpretację tego zjawiska, sugerując, że ów potencjał może być wynikiem akumulacji spontanicznej aktywności neuronalnej, a nie jednoznacznym podpisem podjętej już decyzji. To kluczowe przesunięcie perspektywy sprawia, że nie możemy już traktować procesów mózgowych jako wyroku wydanego za plecami podmiotu. Jeśli readiness potential jest częściowo artefaktem uśredniania danych, to teza o mózgu decydującym za nas traci swój kategoryczny charakter. W 2021 roku Schurger podkreślał, że potencjał gotowości stał się osią debaty o wolnej woli głównie dlatego, że zbyt chętnie interpretowano go jako bezpośrednie przygotowanie konkretnego ruchu. Libetowska intuicja pozostaje mocna. Wiele procesów prowadzących do działania faktycznie zaczyna się przed świadomym raportem intencji. Nie wynika z tego jednak automatycznie, że człowiek jest jedynie biologiczną marionetką pociąganą za sznurki przez nieświadome impulsy elektryczne. Wynika z tego raczej, że nasza sprawczość jest rozłożona w czasie, warstwowa i proceduralna. Nie jesteśmy absolutnymi monarchami własnych impulsów, lecz przypominamy raczej ustrój mieszany, w którym różne instancje sprawują wzajemną kontrolę nad procesem decyzyjnym. W tej republice neuronów nieświadomość przygotowuje projekty ustaw, podczas gdy świadomość część z nich zatwierdza, a wobec innych bezlitośnie korzysta z przysługującego jej prawa weta. Tu właśnie otwiera się najbardziej płodny element teorii Libeta, czyli świadome weto, czyli zdolność świadomości do zablokowania impulsu do działania, który powstał wcześniej na poziomie nieświadomym. Jeśli impuls może zostać zainicjowany poza naszą wiedzą, świadomość nie musi być jego pierwszym autorem, aby pozostać instancją moralnie i praktycznie doniosłą. Wolna wola w tym ujęciu nie jest romantycznym aktem tworzenia wszystkiego z niczego, lecz bardziej trzeźwym przekonaniem, że nie wszystko, co w nas powstaje, musi otrzymać pozwolenie na realizację. Ta skromniejsza teoria wolności okazuje się paradoksalnie bardziej odporna na ataki, ponieważ lepiej koresponduje z istotą, która posiada nawyki, afekty oraz skomplikowany układ autonomiczny. Świadomość nie jest suwerennym monarchą, który wydaje rozkazy, lecz raczej spóźnionym audytorem, który z trudem nadąża za tempem pracy własnego mózgu. Czy w świecie, w którym każda nasza decyzja jest poprzedzona biologicznym przygotowaniem, wolność może być czymś więcej niż tylko umiejętnością powiedzenia nie w ułamku sekundy? Być może nasza wielkość nie tkwi w tym, co tworzymy, lecz w tym, co potrafimy w porę zatrzymać.